Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Korea szykuje się na przyjęcie papieża. Wygnany arcybiskup Mosulu wzywa Zachód, by wyzbył się złudzeń co do islamu. Dżihadyści zabiorą się również za was, ostrzega katolicki hierarcha. 12 sierpnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Już jutro papież uda się w podróż apostolską do Korei. Do Seulu przybędzie dopiero w czwartek. Głównym celem wizyty jest udział w Azjatyckim Dniu Młodzieży oraz beatyfikacja koreańskich męczenników. Na miejscu jest ojciec Zdzisław Kijas z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Kościół koreański przygotowuje się bardzo intensywnie na wizytę papieża Franciszka. Przygotowania obejmują różne obszary życia kościoła i życia społecznego. Są różnego rodzaju inicjatywy na poziomie parafialnym, lokalnym. Tematem przewodnim pielgrzymki są słowa z proroka Izajasza: powstań i oświecaj. Jednym słowem jest to wydarzenie, które oczekiwane jest z wielkim napięciem i mając na względzie sytuację społeczną, i gospodarczą, i kulturalną, i polityczną, która nie jest łatwa, naród koreański, a szczególnie Kościół, oczekuje, że wizyta papieża i słowa, które wypowie na tej ziemi, prowadzą wiele nowej siły i wiele nowego światła do dalszego funkcjonowania, dalszego rozwoju tutaj wiary katolickiej na Półwyspie Koreańskim. Seulu, ojciec Zdzisław Kijas.
Wygnany arcybiskup Mosulu Emil Nona wzywa Zachód, aby wyzbył się złudzeń co do islamu. Dżihadyści są prawdziwą wersją islamu. Podstawą ich ideologii jest islam, powiedział iracki biskup w wywiadzie dla dziennika włoskiego episkopatu Avenire. Przypomina on, że w Koranie są wersety, które mówią o zabijaniu chrześcijan i wszystkich innych niewiernych. Słowo niewierny jest w islamie bardzo mocne. Dla islamu niewierny nie ma godności, nie ma praw. Z niewiernym można zrobić wszystko, mówi arcybiskup Nona. Podkreśla, że ideologia islamistów nie jest nowa, lecz jest oparta na Koranie. Zdaniem chaldejskiego arcybiskupa Mosulu politycy zachodni nie rozumieją, czym jest islam. Myślą, że islamiści są zagrożeniem tylko dla naszych krajów. To nieprawda, mówi arcybiskup Nona. Oni są zagrożeniem dla wszystkich, dla was na zachodzie jeszcze bardziej niż dla nas. Przyjdzie czas, kiedy pożałujecie waszej polityki. To ugrupowanie myśli o całym świecie. Ich cel to nawrócić mieczem bądź zabić wszystkich pozostałych, powiedział katolicki hierarcha. Według arcybiskupa Mosulu islamistów może dziś powstrzymać jedynie wojna albo zablokowanie źródeł, z których są finansowani. Niektóre kraje całkiem otwarcie finansują te ugrupowania, a wspólnota międzynarodowa nic na to nie mówi, bo kraje te posiadają złoża ropy naftowej, powiedział arcybiskup Nona, wzywając do gruntownej przemiany polityki międzynarodowej. Przegraną aż 1-8 zakończyła drużyna watykańska mecz z dawnymi słowami Borussii Mönchengladbach. Towarzyski pojedynek stoczony we Frankfurcie nad Menem oglądało 10 tysięcy osób. Dochód z tego wydarzenia został przeznaczony na cele dobroczynne. Warto dodać, że pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem bezbramkowym. Dopiero w drugiej połowie, gdy goście najwyraźniej opadli sił w obronie, posypał się grad goli. Jak wyjaśnił jeden z organizatorów meczu, ksiądz Markus Heinz z Watykańskiego Sekretariatu Stanu, pomysł ten zrodził się kilka lat temu w związku ze zbiórką funduszy na rzecz dzieci z krajów rozwijających się. Jak zauważa niemiecki duchowny, tym samym futbol w swojej amatorskiej wersji powrócił do korzeni sportu z jego wartościami, takimi jak przyjaźń i solidarność.
Piłka nożna i w ogóle sport, rozumiany jedynie jako współzawodnictwo i osiąganie wyników, to nie wszystko. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo widzenia sportu jako wyłącznie faktu ekonomicznego. Obserwuję też zarówno w Niemczech, jak i gdzie indziej, że mówi się o piłce nożnej jako królowej sportu. I tak sport staje się jakimś rodzajem religii. Ale jeśli nie wspiera on wartości, nie tworzy solidarności i sprawiedliwości, jeśli nie łączy ludzi, to pozostaje czymś połowicznym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Historia Polski nieodłącznie związana jest z osobą Najświętszej Maryi Panny. To jej opiece zawierzają się Polacy w chwilach niepokojów i zagrożeń. Warto wiedzieć, że tytuł Matki Bożej jako Królowej Narodu Polskiego sięga już drugiej połowy XVI wieku. Wtedy to renesansowy poeta Grzegorz Sambora nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu Królowej pojawi się w XVII wieku, po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwo Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za królową Polski. O historii ślubów króla Jana Kazimierza ojciec Stanisław Przepierski, dominikanin, rozmawia z Ewą Pietrzak. Audycja Polskiej Drodze Maryjnej przygotowało Katolickie Radio Warszawa. Zapraszam na nasz magazyn.
Ojciec Stanisław Przepierski.
Witam serdecznie radiosłuchaczy, witam panią. Jesteśmy na drodze tak zwanej Polskiej Drodze Maryjnej. Tak? Mhm. Tak nazywa się tę drogę zawierzenia Matce Bożej przez wieki, zaczynając tak naprawdę od momentu przyjęcia chrztu przez naszych pierwszych władców. I od samego początku zaproszenia też razem z Chrystusem, razem z Kościołem Matki Pana. Ta idea legła u podstaw nauczania prymasa Wyszyńskiego jako taka baza biblijna. To jest nasza Kana, tak, galilejska. To jest nasze wesele, nasze zaślubienie z Chrystusem, z Kościołem, z wspólnotą narodów chrześcijańskich. Z chwilą przyjęcia chrztu wchodzimy w takie zażyłe relacje. Przyjmując Chrystusa przez chrzest, przyjmujemy Boga Ojca, bo przyjmujemy Chrystusa z Jego więzią z Ojcem, z Jego więzią z Duchem Świętym, z Jego więzią z Kościołem, który ustanowił przecież, Jego nastawieniem do ludzi, do grzeszników i przede wszystkim z Jego też więzią z Maryją. Tak? I stąd nasi przodkowie, co było piękne, i jest dla nas takim wyznacznikiem tego właśnie maryjnego wymiaru chrześcijaństwa naszego, naszej drogi, to jest to, że obrali jako pierwszy hymn Bogorodzice, Dziewice. Proszę zwrócić uwagę, już w samym tytule mamy Boga Rodzica, czyli odwołanie się do pierwszego podstawowego daru maryjnego, czyli
ona dała nam Boga, tak?
Tak, jest Boga Rodzica, czyli Teotokos, to jest pierwszy dogmat maryjny na Soborze Efeskim. W naszym hymnie to zasadzenie w nauce Kościoła, przyjęcie Maryi jako Boga Rodzica, jednocześnie będąca dziewicą zawsze i Bogiem sławiona, tak? To piękne określenie, że ona była sławna nie sobą, nie własnymi jakimiś tylko pomysłami,
ale Bożym wyborem,
ale Bożą łaską, Bogiem, czyli więzią z Bogiem. To ona jest sławna Bogiem, tak? To jest przedziwne. I nasi przodkowie tę intuicję najgłębszą gdzieś tutaj oddali. Później do tego właśnie nawiązywał w wielkim nauczaniu milenijnym prymas Wyszyński czy Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II. No i na tej linii plasuje się też cały ten moment bardzo ważki dla naszej pobożności maryjnej i drogi maryjnej, jakim jest śluby Jana Kazimierza, prawda? Ten moment bardzo dramatyczny.
Podobno króla strachliwego.
I jednocześnie króla, który czcił Matkę Bożą, miał takie podobno nabożeństwo wyrażające się w kolekcjonowaniu, czy to było nabożeństwo, nawet może to przesadne określenie, ale miał zwyczaj gromadzenia różnych obrazów.
Tak? Matki Bożej.
I i doświadczył tego, że właśnie kraj nagle w XVII wieku podczas potopu szwedzkiego staje po stronie innowierców, możnowładcy, magnaci, szlachta staje po stronie najeźdźcy i on z garstką ludzi znajduje schronienie w Głogówku na Śląsku Opolskim i z tego miejsca śledzi obronę Jasnej Góry. Tak? Jeśli sobie przyjrzymy się, to Jasna Góra była broniona około 40 dni, jak mówią kroniki. Czytałem kiedyś zapiski ojca Augustyna Kordeckiego, jego relacje, jego pamiętniki, które właściwie adresował do króla, żeby wiedział, co się działo, jego relacja z tej obrony, no to jest niebywałe, co ten wielki zakonnik przeżył i wobec jakich trudności stawał. Postawiwszy wszystko na Maryję, dał w jakimś sensie pogłębiony znak, że kto zaufał Maryi, kto przywołał ją jako obronę, ten się nie zawiódł, tak? I ta postawa Augustyna Kordeckiego wtedy spowodowała, że na nowo odrodziła się ta myśl, żeby oddać Polskę Matce Bożej na nowo.
To jego była podpowiedź, sugestia, co do naszego króla?
Przypisuje się, że śluby Jana Kazimierza, przynajmniej jest taka tradycja jezuicka, nie wiem czy w całości, ale w jakiejś części przypisuje się świętemu Andrzejowi Boboli, tak? To również książę Radziwiłł na Litwie taką ideę krzewił. Nawet wydał książeczkę o Matce Bożej Królowej Polski.
Ale to jest ruszająca, że władcy ówcześni, tak?
Tak. I w tym właśnie zamęcie, w tym kryzysie olbrzymim państwa, właściwie kompletnego rozkładu, ta Częstochowa i Matka Boża Jasnogórska jawi się nagle jaka taka jutrzenka odnowy, czegoś, co stanowi fundament, bazę dla odrodzenia państwa, odrodzenia też katolicyzmu, zaznaczmy, bo Szwedzi wyśmiewali się z Matki Bożej. Oni, najeżdżając na Polskę, wyśmiewali wszystkie sanktuaria. To był ten etap protestantyzmu bardzo ostry, bardzo walczący.
Bardzo żywy i ten walczący,
i okradający wszystkie tak wota przy obrazach Maryi. I nagle ta Jasna Góra, jakby właśnie ten wymiar tego katolickiej duszy maryjnej, bym to tak nazwał,
tak,
dochodzi
ważnego
do
miejsca
głosu,
dla całego narodu.
I Jan Kazimierz jedzie do Lwowa. Prymas Polski wtedy był przy nim, ale zachorował. Był przy nim w Głogówku, został na miejscu. Natomiast nuncjusz apostolski i przedstawiciele stanów, ci przynajmniej, którzy nie zdradzili króla, udali się do Lwowa i tam, jak wiemy, 1 kwietnia 1656 roku, już po odejściu Szwedów, wiemy od Jasnej Góry, bo oni odeszli w święto Jana Ewangelisty, to jest znamienne, po Bożym Narodzeniu, 1655
wtedy
roku.
Zobaczyć ich wyraz twarzy, bezsenne.
No, wielki Gerhard Müller, wielki generał artylerii, specjalista od zdobywania metodami artyleryjskimi murów miast, musiał odejść upokorzony. To była wielka klęska dla nich w tym znaczeniu. Idźmy za królem, tak? Nagle Jan Kazimierz stwierdza, że na pewno w konsultacji i z prymasem, i z nuncjuszem, i z przedstawicielami szlachty, że obierze Maryję na królową Polski. I jest to piękne wydarzenie właśnie tego 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Zdejmuje koronę, kładzie ją u stóp Matki Bożej i wypowiada te słynne słowa. Po nim miały powtórzyć te śluby przedstawić osoby będące przedstawicielami poszczególnych stanów. Także to nie było tylko akt królewski, ale król reprezentował najwyższą władzę w kraju.
Czyli szlachta, duchowieństwo i tak dalej.
Oni się z tym utożsamiali i to nie jest tylko kwestia jakiegoś prywatnego zrywu, jakiegoś humoru królewskiego. To wyraźnie było
przemyślane
i dlatego tak istotny jest jako punkt odniesienia dla późniejszych aktów zawierzenia Matce Bożej przez prymasa Wyszyńskiego i czy wcześniej kardynała Chlonda, czy później Jana Pawła II. Nie wiem, czy będziemy mieli teraz czas na to, żeby omówić te śluby krótko, ale...
Może przy kolejnym naszym spotkaniu, ale może chociaż zacytujemy fragment, jak one brzmiały.
Odwołanie się właśnie do macierzyństwa, Bożego Macierzyństwa Maryi. Wielka Boga Człowieka Matko. Tak się zaczynają śluby Jana Kazimierza. Najświętsza Dziewico. Znowu ten hymn, prawda? Zauważmy, do Bogu Rodzicy się odwołuje Jan Kazimierz.
W tej A kto rocie. Napisał te słowa, wiadomo, czy?
Tego ja nie potrafię powiedzieć w tym momencie. Jak wspomniałem, część przynajmniej przypisuje się świętemu Andrzejowi Boboli. Taka tradycja żywiecka jest.
Jezuici też czasami o tym wspominają.
Niestety za ale mało nie przebadałem ten temat, żeby jednoznacznie i z całą pewnością to powiedzieć. I nie wiem, czy są, to by trzeba pewnie przepytać pod tym względem ojców Paulinów na Jasnej Górze. I później od razu przechodzi od tej inwokacji Wielka Boga Człowieka Matko Najświętsza Dziewico, odwołuje się do swojego autorytetu jako podmiot władzy. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego Króla Królów, czyli uznaje Chrystusa Królem Królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem Król, do najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Czyli w drugim zdaniu już po inwokacji jest to przywołanie Maryi jako królowej Polski, obranie jej za królową Polski, tak? Ale jednocześnie w tej relacji widzimy, w ślubach widzimy relację między Maryją i Jezusem. Jan Kazimierz nie pomija Jezusa. My musimy świadomie to rozróżniać, dostrzegać i podkreślać, że tu nie występuje tylko sama Matka Boża. Bo Maryja nigdy nie występuje sama. Ona zawsze występuje w więzi z Chrystusem. Tak? Ona zawsze będzie odwołała, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn powie. I zdrowa pobożność Maryjna będzie zawsze tę relację do Chrystusa i z Chrystusem podkreślała.
Czyli to znaczenie pośrednictwa zawsze jest podkreślane.
Proszę zauważyć, tak, że za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla Królów, a Pana mojego, tak? On uznaje Panem swoim Chrystusa. Także to nie jest tylko sama Matka Boża tutaj. I Twoim miłosierdziem Król i obranie za patronkę i za królową państw moich obieram, tak? I następuje tak siebie samego, jak i moje królestwo polskie, tu wymienia litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Twojej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom rzymskiego kościoła pokornie przyzywam. Także widzimy pewną interesowność tych ślubów, tak? Przywołanie Maryi jako obrończynię, jako ratunek na tę...
Nie możesz nas zostawić, tak, bo właśnie tobie się powierzamy.
Tak. Jest to w jakimś sensie takie zaufanie Maryi, obranie jej za królową przy jednoczesnym oczekiwaniu, tak? Że ona wyzwoli nas z tego opłakanego stanu, jak on to mówi, z tych okresu pełnego klęsk narodu, tak? I przywróci jakieś zdrowie w tej sytuacji naszemu narodowi i jego podwładnym.
Ale taka postawa jest zrozumiała. Myślę, że nie możemy tutaj jej krytykować, prawda?
Tak, to można przez analogię odnieść do tej postawy takiego wołania o pomoc Piotra, który krocząc po wodzie nagle zaczął tonąć, bo przestał patrzeć na Chrystusa, tak? I że wtedy Panie ratuj, bo tonę, tak? I, więc jest to spontaniczna postawa i jak najbardziej zasadna, bo przecież wiemy, że Maryja razem ze świętym Józefem obronili Chrystusa oczywiście za podpowiedzią Pana Boga, wynosząc go z obszaru zagrożenia z Betlejem do Egiptu, podczas kiedy Herod, wiemy, chciał go zgładzić, więc to odwoływanie się do pomocy Maryi, do obrony Maryi, do wstawiennictwa Maryi, plus jeszcze ewangeliczna prawda o Kanie Galilejskiej, to jest baza, dla której król tutaj szuka jej pomocy, odwołuje się do jej orędownictwa, wierząc, że to będzie bardziej skuteczne, gdyby tego nie zrobił, tak? Gdyby nie odwołał się do Maryi.
Naszym specjalnym gościem jest ojciec Stanisław Przepierski. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże i do usłyszenia.
Boże,
z ojcem Stanisławem Przepierskim o ślubach maryjnych króla Jana Kazimierza rozmawiała Ewa Pietrzak. Audycję przygotowało Katolickie Radio Warszawa. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.